Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Jest niedziela, 19 lutego, a z Państwem i ze mną w studio profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
A z Krakowa łączy się z nami pan doktor Marcin Kędzierski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Dodam, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Panowie, chciałbym rozpocząć kwestię krajową, a ściślej krajowo-europejską, od decyzji Komisji Europejskiej o pozwaniu Polskę do TSUE. Chodzi o to, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i jego orzecznictwa. Chodzi o to, że TK uznał postanowienia traktatów UEZA niezgodne z konstytucją, zakwestionował zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, ergo prawo krajowe jest pierwsze ponad prawem unijnym i można by powiedzieć, że jest to taka kontrofensywa Komisji Europejskiej, która ma w ogóle zbadać, czy ten Trybunał to jest Trybunał. W tle oczywiście to, co w serialu naszym politycznym, ciągle o tym rozmawiamy, środki z KPO, naszych dwóch stałych komentatorów, nieobecny dzisiaj Dariusz Lipiński i obecny Marcin Kędzierski, uważają, że żadnych pieniędzy do wyborów z KPO nie będzie. Przynajmniej trzymam tutaj za słowo was z poprzednich programów. I czy faktycznie tak jest, że chodzi o to tylko, aby te środki dać dopiero, gdyby opozycja ewentualnie wygrała wybory? Czy na to gra Komisja Europejska? Marcin Kędzierski.
To jest trudne pytanie. Ja podtrzymuję nieustannie swoje stanowisko, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zobaczy tych pieniędzy do wyborów, albo zdecydowanej większości tych środków do wyborów nie zobaczy. Dzisiaj Komisja Europejska blokuje nie tylko wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale także wypłatę z funduszy strukturalnych. W zasadzie tylko wspólna polityka rolna nie jest tą blokadą objęta. I dzisiaj nie widać specjalnie światełka w tunelu dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Komisja Europejska w ostatnich latach dostała bardzo skuteczne narzędzia, którymi może wyegzekwować pewne swoje oczekiwania czy cele, które artykułowała już od wielu lat, w zasadzie od 2015 roku, ale była bezbronna. Te narzędzia to właśnie zasady wypłacania Krajowego Planu Odbudowy. Po drugie to rozporządzenie pieniądze za praworządność, które dotyczą funduszy strukturalnych. I wreszcie trzecie narzędzie, o którym się w Polsce stosunkowo niewiele mówi, ale które dzisiaj realnie skutkuje blokadą środków z funduszy strukturalnych, a mianowicie rozporządzenie CPR, które dotyczy zasad wydatkowania środków europejskich. Tutaj to narzędzie daje Komisji Europejskiej możliwość blokowania wypłaty unijnych funduszy dla Warszawy.
Mm-hmm. Wiesław Ratajczak, jak pan na to patrzy?
Jeśli myśleć o perspektywie wypłaty, to chciałbym być większym optymistą niż pan doktor i zakładam, że choćby procedura wypłaty środków z KPO zostanie jeszcze w obecnej kadencji parlamentu, w obecnej kadencji polskiego rządu zainicjowana. Być może tylko część środków do polskiego budżetu wpłynie. Natomiast patrząc na istotę tego sporu, ja widzę rzecz szerzej w takiej perspektywie nieustannego napięcia między tymi dwoma instytucjami, jakimi są polski rząd, polski parlament, a Komisja Europejska, Parlament Europejski i TSUE. Powiedzieć można, że to ta zasada pewnego napięcia, nieustannego negocjowania zakresu kompetencji, ona jest wpisana w istotę Unii Europejskiej. Wiemy, że nie tylko Polska stoi na stanowisku, że konstytucja, że prawo państwa członkowskiego jest tym, co wiąże rządzących. Wiemy przecież, że prezydenci przysięgają na konstytucję swoich krajów, właśnie, a nie na traktaty europejskie.
Ale chyba to jest sprawa oczywista, że przecież prawo krajowe to jest to prawo każdego państwa, które powinno mieć pierwszeństwo nad prawem jakiejś organizacji międzynarodowej, no bo takową też jest przecież Unia Europejska.
Oczywiście tak. I wyższość prawa europejskiego nad prawem krajowym nie jest wpisana w traktaty. Należy o tym pamiętać. Traktaty są przecież ratyfikowane przez państwa członkowskie, więc uzgadniane z prawem krajowym. No cóż, każda potężna instytucja stara się zakres swojej potęgi nieustannie poszerzać. Tak jest również w przypadku instytucji europejskich. Mamy jednak tak poważne doświadczenie ostatnich miesięcy i lat, kiedy przecież jednym ze źródeł prawa europejskiego są orzeczenia TSUE. Tak, gdybyśmy na przykład spojrzeli na perypetie, rozmawialiśmy o tym niedawno, związane z polskimi elektrowniami i kopalniami węgla brunatnego. Kiedy to wstępne, co prawda, ale postanowienie TSUE miało doprowadzić do załamania polskiej energetyki, a w każdym razie do bardzo poważnego zagrożenia dla polskiej gospodarki. Działo się to już w kontekście narastającego napięcia i zbliżającej się wojny, a z perspektywy miesięcy łatwo było dostrzec, że ten spór zainicjowany przez stronę czeską był elementem kampanii wyborczej, co wybory prezydenckie i stanowisko Andreja Babisza potwierdziło. Więc powiedzieć można, że nie ma instytucji nieomylnych i inaczej. No, Unia Europejska ma w swoich zasadach, w swoim charakterze to nieustanne uzgadnianie stanowisk, nieustanne balansowanie między kompetencjami państw narodowych, a kompetencjami instytucji wspólnotowych.
No ale tutaj jednak gra wchodzi o trochę wyższą stawkę, ponieważ, i zwracam się do Marcina Kędzierskiego, w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny ma w tej chwili rozstrzygnąć poprawkę w ustawie o Sądzie Najwyższym, pan prezydent Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy, skierował ją do oceny przez Trybunał Konstytucyjny, no to w tym przypadku gra staje się bardzo skomplikowana, ponieważ z jednej strony Trybunał ma oceniać tą poprawkę, która ma być kluczowa dla KPO, z drugiej strony w tej sytuacji właśnie i w tym momencie Komisja Europejska niczym oszczepem rzuca w sam środek sporu, tak, w sam środek tarczy, chciałoby się powiedzieć, i może się okazać, że trochę czeka na ten wynik w zależności od tego, jaki będzie werdykt w tym momencie TK. Czy taki scenariusz można w ogóle nazwać sam sobie praworządnym uprawianiem polityki ze strony Brukseli? Marcin Kędzierski.
Zacząłbym od tego, że to jest polityka i Komisja Europejska w ostatnich latach ostrze swojej krytyki kierowała głównie wobec zmian w Sądzie Najwyższym i w ustroju sądów powszechnych, niejako przymykając oko na to, co działo się w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast do dzisiaj prezydent Andrzej Duda, kierując tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, konkretnie tę ustawę, która jest przedmiotem sporu, no, stworzył tak naprawdę okno możliwości dla komisji, aby przypomnieć się także z tym, że komisja nie akceptuje tego, co stało się po 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym. W gruncie rzeczy tak naprawdę te kolejne działania komisji są w dużej mierze konsekwencją tych zmian, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził po 2015 roku. No i to jest spór, którego polski rząd nie jest w stanie wygrać, dlatego że używając takiego sportowego porównania, rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął mecz z rywalem, który no nie tylko gra przeciwko nam, ale jednocześnie jest sędzią i jednocześnie jeszcze tworzy reguły gry, więc było wiadomo, że prędzej czy później, ale Komisja Europejska zbuduje sobie narzędzia, czyli tak zmieni zasady gry, aby w tej grze wygrać, więc ja nie spodziewam się, żeby tutaj cokolwiek się zmieniło i też nie wykluczam, że nawet jeżeli...
Ale panie doktorze, wejdę od razu w słowo. W tym momencie trzeba dodać, że w polityce, w przeciwieństwie do sportu, grają też kibice, bo ci kibice wybierają i ci kibice swoimi oklaskami wpływają na to, jak ta gra się dzieje. Czy jednak, gdyby teraz przyjąć, że Komisja Europejska nie jest bezstronnym obserwatorem, ale jest częścią sporu politycznego. Czy jednak ten ruch nie jest strzałem w kolano? Myślę tutaj o takiej sytuacji, w której jednak wyborcy zauważą, że czynnik obcy, podmiot obcy, podmiot, który niekoniecznie prowadzi politykę dla nas, powiedziałbym ogólnie dobrą, czy też sprzyjającą naszemu rozwojowi, no będąc stroną w tej grze, tak naprawdę daje fory swoim przeciwnikom, w tym przypadku PiS-owi, czy PiS, mówiąc już skrótko, nie wygra poparcia tymi działaniami Komisji Europejskiej, pańskim zdaniem?
Tutaj jest pewien paradoks i to jest paradoks, z którym już mieliśmy do czynienia, to znaczy Komisja Europejska robiła wszystko, żeby nie doprowadzić do Brexitu i swoimi działaniami de facto doprowadziła do Brexitu. I ja mam wrażenie, że teraz możemy mieć do czynienia z podobną sytuacją, to znaczy blokując wszystkie środki, wyłączając tą politykę rolną, ale wszystkie środki dla Polski do wyborów jesiennych, tak naprawdę chcąc wygrać ten spór z Prawem i Sprawiedliwością i utorować drogę opozycji do wygrania wyborów, może tak naprawdę sprawić, że będziemy mieli do czynienia z taką reakcją populistyczną, z którą mieliśmy do czynienia także w Wielkiej Brytanii. Więc z takiej perspektywy długoterminowej, politycznej, ta gra, którą podjęła komisja i te narzędzia, które sobie stworzyła, no one dają jej krótkoterminową przewagę i są dla niej korzystne, ale długofalowo to może tworzyć niebezpieczne precedensy i to nie tylko dla Polski, bo tutaj nie chodzi tylko o spór między Warszawą i Brukselą, tylko to tak naprawdę jest dzisiaj spór o to, jak ma funkcjonować Unia Europejska, bo kończąc to, o czym mówił pan profesor przed chwilką, to znaczy, że o tym, że nie ma w traktatach europejskich zapisów czy przepisów dotyczących wyższości prawa unijnego nad prawem polskim, no jednak istnieją, ale to, co jest istotniejsze, to fakt, że nie mamy nowego traktatu od 16 lat, bo ostatnio został uchwalony w 2007 roku, ale to nie znaczy, że my stoimy w miejscu. Ustrój Unii Europejskiej nieustannie ewoluuje, on ewoluuje za sprawą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo takie kompetencje dał mi traktat lizboński, więc ja mam wrażenie, że dzisiaj my często mówimy o nowym traktacie, ale ten nowy traktat nie jest potrzebny, dlatego że Unia jest już podmiotem prawa międzynarodowego i Unia może ewoluować swój ustrój de facto poza traktatem i to się na naszych oczach dzieje.
Powiedział pan doktor Marcin Kędzierski, że była to reakcja populistyczna, jeśli chodzi o Brexit, a ja bym, zwracam się do profesora Ratajczaka, zapytał, populistyczna czy racjonalna i realistyczna? No bo jednak w sytuacji, w której widzimy, że ktoś nam narzuca pewnego rodzaju koncept, jakikolwiek, na jakimkolwiek szczeblu politycznym, to wydaje się, że sprzeciw jest właśnie nie tyle wynikiem populizmu, co jest irracjonalizmu, ale także pewnej dojrzałości obywatelskiej. Czy w pewnym sensie nie jesteśmy trochę zawiedzeni Unią? My tutaj często mówimy w naszym studio chociażby o etyce polityki, mówimy o kulturze politycznej. No, w sumie to wszystko zostało przez Komisję Europejską zgwałcone.
Trochę inaczej spoglądam na tę sytuację, na tę historię Brexitu. Myślę, że ona ujawniła skalę napięć między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Napięć, które istniały zawsze. One były łagodzone specjalnym traktowaniem, specjalnym statusem Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej. Ale powiedzieć można, że w chwili, kiedy coraz bardziej wzrastała przewaga Niemiec na kontynencie, tego miejsca dla Wielkiej Brytanii pozostawało mniej. I nie wiem, pewnie to historia rozstrzygnie, czego było więcej w tych działaniach, czy starań Komisji Europejskiej o to, by Wielka Brytania pozostała, czy też takich działań, które wypychały z Unii Europejskiej właśnie Zjednoczone Królestwo. Poniekąd można powiedzieć, że z historycznego punktu widzenia dobrze się stało. To znaczy, patrząc na to, jak swoją politykę zagraniczną, swoje działania polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim militarne kształtuje Wielka Brytania wobec wojny na Ukrainie, być może ta samodzielność odzyskana czy uzyskana przez Wielką Brytanię jest w skali historycznej czymś korzystnym. Mówię, pozostaje to do oceny za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. No, mógłbym też tak pół żartem, pół serio bronić słowa populizm i przypomnieć, że ono ma swój łaciński źródło słów i lud odnosi się ludu, do ludu. Bo w istocie, kiedy patrzymy, przepraszam, to też będzie populistyczne, co powiem, ale kiedy patrzymy na sędziów Trybunału Europejskiego, na sędziów TSUE, którzy ubierają się szaty arystokracji europejskiej i parodiują zachowania tejże warstwy społecznej, urządzają uczty w pałacach francuskich i polowania, to w istocie trudno by lud europejski był zachwycony tym, że TSUE zyskuje tak potężną rolę, o której wspomniał przed chwilą pan doktor. Mhm. Czyli orzeczenia TSUE mają moc prawa europejskiego, prawa, które jakoby ma mieć wyższość nad prawem krajowym.
Postawmy w tym miejscu kropkę. Zapraszam państwa do drugiej części magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście z Krakowa, Marcin Kędzierski, w Poznaniu Wiesław Ratajczak, a w drugiej części zostajemy poniekąd w sprawach europejskich. Otóż Parlament Europejski zgodził się na wprowadzenie przepisu, według którego w całej Unii Europejskiej od 2035 roku obowiązywać będzie zakaz sprzedaży samochodów z napędem spalinowym. Za głosowało 340 europosłów, w tym kilku europosłów z Polski. Przeciw było 279 posłów. 21 posłów wstrzymało się. Co to oznacza? No to oznacza, że gdyby rzeczywiście udało się już na poziomie politycznym bez żadnego kompromisu wprowadzić taki przepis, to praktycznie bylibyśmy skazani na samochody bezemisyjne, czyli elektryczne. No pytanie, czy one są bezemisyjne, bo wiele studiów i badań pokazuje, że to jest najbardziej nieekologiczne auto, biorąc pod uwagę nie tylko to, co jest związane z jego eksploatacją, ale także z jego produkcją i utylizacją później. To jest auto wcale nie mniej nieekologiczne niż auta benzynowe czy dieslowskie. Jednakowoż z tym przepisem wiążą się olbrzymie konsekwencje. Zamknięcie całej branży rynku samochodowego. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do tej dyskusji widzę, że nawet w Afryce analitycy zajmujący się przemysłem wskazują na ten przepis i wskazują na jego konsekwencje dla innych kontynentów, konsekwencje produkcji samochodów dla Europy, od razu dodajmy. Ale gdyby spojrzeć chociażby na polski rynek, no Volkswagen Poznań zatrudniający 10 tysięcy ludzi, to jest największa firma w województwie wielkopolskim w sensie zatrudnienia, ilości zatrudnianych ludzi. Z całą pewnością trudno sobie wyobrazić, by 1:1 produkcja aut spalinowych została przeniesiona na produkcję aut elektrycznych. Konsekwencje tego zapisu mogą być duże, a prosta sprawa, jaki sposób ma sobie poradzić ten Kowalski mieszkający na przykład na Kieleckiej, Podkarpackiej, ale i Wielkopolskiej, nie ukrywajmy, nie jesteśmy wcale wiele bogaci wsi, i kupić sobie na przykład samochód albo dwa samochody na rodzinę po to, żeby po prostu dojeżdżać do pracy, do okolicznego miasteczka, czy też odwozić do szkoły średniej swoje dziecko. Tych pytań jest znacznie więcej, ale trochę zaniepokojony jestem małą stosunkowo ilością komentarzy, debat, dyskusji w tej sprawie. Wiesław Ratajczak, czy jest się czego bać?
No, jest się czego bać. Na dwie kwestie zwróciłbym uwagę. Jedna ta, o której wspomniał już pan redaktor, czyli ta związana z efektem ekologicznym, który jest tak pożądany przez twórców tego prawa. No niestety w pewnym wieku człowiek może już się odwoływać do swoich wspomnień i jednym z tych wspomnień są biopaliwa, które były sensacją bodaj 20, może nieco więcej lat temu. Biopaliwa wejść miały jako alternatywa dla paliw kopalnych, oczywiście znacznie bardziej ekologiczne. I pamiętamy, że wówczas rozszerzenie nagłe rozszerzenie rynku biopaliw doprowadziło do tego, że wycinano masowo tropikalne lasy, że pod plantacje owych oleistych roślin niszczono pierwotne lasy. To w przypadku technologii, o której teraz mówimy...
A ta technologia miała być rewolucyjna, tych biopaliw, przypomnijmy,
tak,
prawda?
Tak, teraz oczywiście już o tym myślimy z pewnym zakłopotaniem. Natomiast technologie, o których teraz mówimy, te związane z samochodami elektrycznymi, one, jak wiadomo, wymagają wielu pierwiastków, które są rzadkie, które są pozyskiwane często w krajach afrykańskich, oczywiście bez dbałości o równowagę tamtego ekosystemu. Więc obawiam się, że również w tym przypadku straty środowiskowe mogą być ogromne. No a druga kwestia, myślę, że warto to też rozważyć, to jest oczywiście wyścig z czasem, wyścig, w którym mam wrażenie, że polska gospodarka, czy świat polskiej polityki stara się wystartować w miarę wcześnie, by nie gonić tych, którzy uciekną. No, możemy oczywiście dyskutować nad skalą tych inwestycji, nad tym, czy Izera będzie rzeczywiście dostępnym samochodem i tak dalej. Natomiast to, że rozpoczęliśmy...
No, na razie, panie profesorze, nawet nie wiemy, jak ta Izera miałaby wyglądać, a już o dostępności to chyba...
Już
to...
była prezentowana, na szczęście, pojawia się już na targach samochodowych, więc powiedzmy, że te pierwsze kroki są uczynione, ale oczywiście tu nie zamierzam jakiejś propagandy sukcesu uprawiać, dopóki nie zobaczę tego samochodu w salonie. Natomiast...
Wygląda w sensie koncepcyjny jest to samochód na początku, prawda? Jeszcze nie wiemy, jaka miałaby być ta linia, ale do Franza Timmermansa i jego propozycji. Marcin Kędzierski, jak pan na to patrzy?
Ja mam takie trochę niejednoznaczne stanowisko, to znaczy z jednej strony jestem przekonany o tym, że powinniśmy dążyć w kierunku tak zwanego pozwrostu i przechodzenie z aut spalinowych na auta elektryczne to jest żadne rozwiązanie, ponieważ te auta elektryczne także wymuszają konieczność używania zasobów. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten spór ma charakter klasowy. Trochę bym się odniósł do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą w poprzedniej części. Dzisiaj ten spór to nie jest spór lewica-prawica, tylko to jest często spór elity versus lud, no bo umówmy się, kto będzie bardziej dotknięty tymi zmianami. No przede wszystkim klasa ludowa, ta klasa niższa, która z jednej strony
panie doktorze, wraca Marx? Wraca Karol Marx?
No myślę, że on nigdzie sobie nie poszedł. Natomiast z jednej strony klasa pracująca straci miejsca pracy w przemyśle, a z drugiej strony, no pamiętajmy, że na przykład z tych regulacji zakazu produkcji z aut spalinowych od 2035 roku wyłączone są marki aut luksusowych. To znaczy, że osoby, które są mają bardzo wysoki status, dalej będą mogły kupować i jeździć autami spalinowymi, a osoby o niższych dochodach będą musiały sobie radzić w inny sposób, co w świetle też słabości transportu publicznego, który jakoś nie jest szczególnie wspierany także przez te elity, no powoduje, że ze strony ludu, tak populistycznie, ale w sensie, ja nie mówię tego pejoratywnie, będzie zaraz...
W naszym programie bardzo, bardzo pozytywnie używamy i niecynicznie słowa lud, ponieważ to są wyborcy, to są ci, którzy tworzą państwa. Ja mam jednak takie jeszcze pytanie do pana redaktora Kędzierskiego, pana doktora Kędzierskiego. Otóż bardzo często Franz Timmermans i Unia Europejska mówi o tym, że musimy się przesiąść na transport publiczny. Dobrze, ja mam takie doświadczenie z Niemiec, gdzie ten transport jest publiczny bardzo dobrze rozwinięty, zwłaszcza w wielkich miastach i miałem okazję przejechać z Regensburga do Monachium pociągiem regionalnym w niedzielę, kiedy to właśnie pendlują wszyscy ci studenci, pracownicy, też gastarbeiterzy i szanowni państwo, do tego pociągu po prostu nie szło się zmieścić. Plus jest taki, że w takim pociągu wtedy nie ma żadnej kontroli, no bo nikt nie jest w stanie po prostu przejść i skontrolować tych biletów, ale tak już poznański może, taka zaleta. Ale zastanawiam się, że przecież druga połowa tych ludzi jedzie do tego Monachium pewnie samochodem. Gdyby teraz oni mieli się przesiąść na ten, że pociąg, no to możliwości po prostu to capacity tegoż transportu publicznego, no to no są jakieś ograniczenia, to nie jest możliwe. Czy uważa pan, że, zwracam się do Marcina Kędzierskiego, że gdyby nawet przyjąć takie założenie abstrahujące już od tej zbiedniałej klasy średniej, czy my jesteśmy w stanie w ogóle w Europie wykonać takie przejście z samochodu na środek publiczny?
Wydaje mi się, że to wymaga takiej radykalnej zmiany sposobu myślenia, czy pewnego paradygmatu patrzenia na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. No dzisiaj wiele naszych wyjazdów jest związane z tym, jak funkcjonuje rynek pracy i na przykład z tego, że transportujemy pewne dobra z dużej odległości. I możliwe jest tak, że my potrzebujemy jakiejś rewolucji lokalności i że na dłuższą metę nie da się utrzymać tego, że będziemy mieli owoce i warzywa o każdej porze roku, niezależnie od tego, czy to jest zima, czy to jest lato, ponieważ te...
Jak Korei Północnej, tam też tak jest.
Tak, no, ale można sobie z tego żartować, tylko że koszty też transportu, ja mówię i finansowe, i takie koszty środowiskowe, są ogromne i pytanie jest takie, czy my nie musimy w ogóle sobie przemyśleć tego, jakie są wzorce czy modele konsumpcji, jakie są wzorce czy modele produkcji, bo prędzej czy później te zasoby, którymi dysponujemy, się będą wyczerpywać i staniemy w obliczu konieczności, no albo się do tego przygotujemy, albo zostaniemy zmuszeni do tego, żeby się z tym mierzyć. I tak naprawdę, jak spojrzymy na współczesne problemy z inflacją, to oczywiście możemy mówić, że to jest spowodowane pandemią, to jest spowodowane wojną, ale w gruncie rzeczy ta inflacja może się okazać zjawiskiem trwałym właśnie dlatego, że powoli zaczynają nam się kończyć surowce i nawet wracając do tych aut elektrycznych, brak dostępności litu i kobalty, czyli dwóch pierwiastków niezbędnych do tego, żeby produkować baterie do aut elektrycznych, może powodować, że po prostu tych aut nie będzie albo będą tak drogie, że nikogo na nie nie będzie stać. Więc wydaje mi się, że prędzej czy później zderzymy się ze ścianą, no i warto już myśleć dzisiaj, w jaki sposób się na to przygotować.
Ale czy faktycznie brakuje nam surowców? No słuchając, my w Radio Poznań często rozmawiamy z branżą rolniczą i oni mówią ciągle, że mogą wręcz nawet zwiększać produkcję. Tutaj nie słyszy się o tym, żeby czegoś miałoby brakować. Raczej chodzi o pewną cyrkulację ekonomiczną. Więcej nawet. Ja w 2012 roku słyszałem w Chicago, kiedy to mówiono, że nie można właśnie dowozić żywności, bo to jest takie drogie, że ta żywność kosztuje 4 razy tyle. Trzeba ją zacząć hodować na różnych dachach czy ogrodach przy tych wieżowcach. No próbowano, to nie wyszło. Jeden z uniwersytetów chicagowskich próbował taki projekt robić. Po 2 latach ten projekt po prostu zupełnie odszedł już w zapomnienie. Czy to jest faktycznie tak, że pewien lęk przed stratą surowcową, który co 20 lat mamy? Gdybyśmy spojrzeli na historię naszych lęków z ostatnich 50 lat, no niekoniecznie naszych, bo to był PRL, ale Zachodu, no to zawsze był jakiś lęk, że czegoś zabraknie i to się nigdy nie spełniło. Wiesław Ratajczak.
No te zasoby i rezerwy są potężne. To o tym się przekonujemy bardzo często, choćby przy tych tragicznych wojennych okolicznościach, kiedy świat się dowiedział, jak potężnym producentem żywności jest Ukraina i jak jeszcze potężne, niewykorzystane rezerwy czarnoziem Ukrainy kryje. Podobnie jest z surowcami. No, z jednej strony oczywiście w pełni się zgadzam z panem doktorem, że niektóre spośród kopalin są na wyczerpaniu, ale z drugiej zmiany klimatyczne pociągają za sobą również ten skutek, że dostępne stają się te kopaliny, które dotąd pokrywał lód. Okazuje się, że tych odkryć, tych możliwości jest jeszcze bardzo dużo. No, oczywiście myślę, że tym, co zmienia, także patrząc na skalę lokalną, skalę poznańską, ale też myśląc o skali polskiej, skali europejskiej, no jest renesans kolei. To jestem ogromnym fanem tego środka transportu. transportu i myślę, że...
Można
poczytać, można odpocząć, można zawrzeć znajomości, można słuchać transmisji koncertów. No, wiele możliwości się przed podróżnym otwiera, ale mówiąc zupełnie serio, to połączenie transportu kolejowego z morskim, bo oczywiście też bym tu myślał o tym, że takie gwałtowne przestawienie się na przykład zasobnej Europy na to, by korzystać wyłącznie ze swoich produktów, no, zablokuje rozwój chociażby państw afrykańskich, które na przykład dzisiaj czy parę dni temu dowiedziałem się, jak wielkim producentem kwiatów jest Kenia, która dostarcza tych produktów tak wielu wtedy, kiedy w Europie kwiaty nie kwitną. No, lubimy się otaczać pięknymi przedmiotami, lubimy słodkie, tropikalne owoce. Pewnie nie byłbym
To jest właśnie ten temat. Ja wspomniałem o Volkswagenie zatrudniającym w samym Poznaniu 10 tysięcy ludzi, ale przecież firmy, cała branża motoryzacyjna to jest kilkadziesiąt firm, nie tylko takich marek rozpoznawalnych, które znamy z ulic, przejeżdżających obok nas samochodów, ale także te firmy zajmują się produkcją często w innych dziedzinach przemysłowych. Marcin Kędzierski, czy w pracach w ogóle Komisji Europejskiej myśli się chociażby o rozwoju tych, którzy wykonują podzespoły dla tych firm samochodowych? Przecież to czyni też wzrost, bogactwo, ekonomię. Czy myśli się zatem o tej zmianie alternatywnie, czy po prostu myśli się, że tylko klimat jest najważniejszy, a co będzie dalej, to zobaczymy?
Zdecydowanie się myśli alternatywnie. Takie jest w ogóle całe założenie tego Europejskiego Zielonego Ładu. To był główny taki program, powiedziałbym, geopolityczny, który przedstawiła Ursula von der Leyen, szefowa komisji, w swoim expose, rozpoczynając swoją 5-letnią kadencję. I stąd też jest dzisiaj tak silny spór między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wokół zapowiedzianego przez Joe Bidena tak zwanego Inflation Reduction Act. To jest taki program w Stanach Zjednoczonych, który ma zainwestować ogromne środki w rozbudowę zielonych technologii, w których to właśnie Unia Europejska chciała być monopolistą, chciała te zielone technologie sprzedawać na cały świat i na tym zarabiać. Więc to nie jest tylko tak, że to jest czysto ideowy pomysł, żeby zmniejszać emisje, ale to był też pomysł biznesowy i dzisiaj wokół tego pomysłu biznesowego toczy się naprawdę bardzo poważny spór, który niestety prawdopodobnie Unia Europejska przegra i to jest dzisiaj najważniejszych pytań dla liderów Unii Europejskiej, w jaki sposób odpowiedzieć na te amerykańskie działania.
Na koniec tego wątku przypomnę tylko cytat z wujka Fransa, czyli Fransa Timmermansa, cytuję: czekają nas trzy ciężkie zimy. Ta pierwsza ciężka zima właśnie mija i to może jest chyba najlepsze podsumowanie wiarygodności tego brukselskiego polityka. Przechodzimy do części trzeciej naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami. Poproszę o wyzerowanie licznika. No przepraszam, nie umiem zachować powagi, jeśli chodzi o Timmermansa. Moje nerwy są...
starego górala wystąpi.
Tak jest. Dobrze.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań. W studio profesor Ratajczak z Krakowa, dr Marcin Kędzierski. Chciałbym was zapytać o efekt inflacyjny, efekt portfelowy. Czy Polacy biednieją, to, że żyje się trudniej, to, że ceny są wyższe, a tam, gdzie są tańsze, to opakowania przy produktach są mniejsze. To jest fakt. Nikt temu nie zaprzecza. Czytając analizy finansowe, nagłówki takie jak płace nie dogoniły inflacji, Polacy biednieją, szanse na odbicie z końcem roku. To są nagłówki, które są i w mediach prywatnych, i w papie. Możemy wszędzie je znaleźć. Widać wyraźnie, że jest trudniej, jest ciężej. Także polityka socjalna państwa, 500+, 13, 14 emerytura, czy też kończący się już niedługo, ci co nie wykorzystali, muszą o tym pamiętać, bon turystyczny na dzieci, to pomogło, ale nie do końca.
Chciałbym z wami porozmawiać o efekcie społecznym biednienia. Czy możemy powiedzieć, że Polacy biednieją? Ja może tylko dodam takie jeszcze jedną uwagę. Niedawno spotkanie w jednym z lokalnych poznańskich Caritas. Tam jest dosyć dobry przegląd biedy i niestety panie, które pracują, służą, bo to jest wolontariat, w Caritasie mówią o pogłębiającej się sytuacji ludzi biednych, chociażby ilość zapisów na tak zwane paczki świąteczne w tym roku była znacznie większa niż w roku ubiegłym. Marcin Kędzierski.
I znowu tutaj mamy niejednoznaczne dane, bo kiedy popatrzymy na badania opinii społecznej, na przykład cytowane przez Marcina Dumę z sondażowni Ibris, on pokazuje wyraźnie, że większość Polaków obawia się inflacji i patrzy z niepokojem na rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce, ale z drugiej strony, kiedy pyta się o ich indywidualną sytuację, to mówią, że jakoś sobie dają radę, czyli że te groźby, że będzie, nie będzie czym palić zimą, czy będą biedniejsze święta Bożego Narodzenia, że te wizje się nie zmaterializowały. No ale z drugiej strony, to też widać w danych, płace przestały rosnąć od trzeciego kwartału, ceny dalej jednak pędzą, więc ta realna siła nabywcza naszych wynagrodzeń powoli, ale jednak topnieje. I to także popatrzmy na to, co dzieje się z przedsiębiorcami. No, rosnące i to w sposób naprawdę niewyobrażalny koszty, czy to energii elektrycznej, czy gazu, już skutkują zamykaniem się części małych lokali, czy małych biznesów, ale negatywne skutki inflacji. No i pytanie, czy na to znajdziemy jakąś odpowiedź, czy w kampanii wyborczej pojawią się jakieś pomysły, żeby tutaj jakoś na ten problem odpowiedzieć.
Wiesław Ratajczak.
No, bardzo się cieszę, że pan doktor do danych statystycznych się odwołał, ale oczywiście one też muszą być konfrontowane z takim naszym codziennym doświadczeniem. Doświadczeniem, które jest chyba związane z tym, że wszyscy mamy świadomość, że inflacja, że wzrost kosztów życia, że ubożenie w różnej skali zachodzące, to jest koszt naszego udziału w wojnie. Znaczy ta wojna toczy się w jakimś wymiarze na polskim
terytorium. Trzeba za to po prostu zapłacić.
Trzeba za to zapłacić. Ukraina płaci cenę krwi, płaci cenę zniszczeń. My na razie, i oby tak pozostało, płacimy cenę ubożenia. Przecież Polska i polscy obywatele ponoszą bardzo duże koszty uczestnictwa w tej wojnie. Skala pomocy świadczonej, pomocy militarnej, pomocy charytatywnej świadczonej przez państwo polskie i przez Polaków jest tak ogromna, że no niestety
tak, ale panie profesorze, czy jesteśmy świadomi, że to się przekłada na nasze zubożenie?
Myślę, że tak. Jeśli odwołujemy się dziś do kategorii ludu, lud ma swój rozum. To często chyba jest tak wśród intelektualistów, że w ich mózgach istnieją takie niepoprzebijane ścianki, że rozumieją pewne procesy w oderwaniu. Natomiast człowiek prosty, roztropnie i rozsądnie, zdroworozsądkowo podchodzący do rzeczywistości wiąże fakty. Znaczy widzi to, co dzieje się w jego mieście czy w jego wsi. Widzi tę pomoc, którą także jego samorząd, jego kościół, Caritas działający przy jego parafii świadczy uchodźcom oraz tym Polakom, którzy takiej pomocy coraz częściej potrzebują. I łączy to z tym, co widzi codziennie w mediach, widzi toczącą się wojnę. No, można by zacytować to powiedzenie, byle polska wieś spokojna, ale wiemy, że nie, że jednak na świecie toczy się wojna. Wojna toczy się w najbliższym naszym sąsiedztwie, w jakimś sensie toczy się z naszym udziałem.
I zagraża nam.
No, w jakimś sensie w niej już uczestniczymy. Tak.
W tym momencie ma to też chyba taki związek psychologiczny, że wyobrażamy sobie, że w sytuacji ewentualnego, nie daj Boże, przeniesienia się wojny u nas, to, co teraz nam się wydaje być problemem ekonomicznym, byłoby no, katastrofą już ekonomiczną. Ale chciałbym zapytać, zwracam się do Marcina Kędzierskiego, o taką sprawę. Nie chcę być tu absolutnie promotorem jedzenia różnych robaków czy czegoś takiego, ale czy jednak stan zmierzenia się z, może jeszcze nie z ubożeniem, ale z takim, no, z pewnymi trudnościami ekonomicznymi, które mamy, może nie mieć pewnego pozytywnego skutku w takim sensie, że ludzie zastanowią się nad konsumpcją, zaczną konsumować, no, rzeczywiście bardziej roztropnie, mniej, może też bardziej zdrowo, może też nie będą bardziej dbali o rzeczy, które używają, będą je dłużej używali. Czy taki efekt, pańskim zdaniem, pytam ekonomisty, więc wydaje mi się, że właściwie skierowane pytanie, może też ta sprawa przynieść?
Ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, że to jest wszystko kwestia odpowiedzialności pojedynczej osoby, dlatego że jeżeli producent, nie wiem, sprzętu AGD montuje tam pewne sterowniki, które sprawiają, że to urządzenie się psuje po, nie wiem, 4-5 latach, no to konsument nie ma wyboru, tylko chcąc dalej mieć lodówkę, pralkę czy zmywarkę, po prostu musi ją kupić. Tak samo dzieje się z żywnością. Zwykle jest tak, że osoby mniej zarabiające odżywiają się gorzej, bo nie stać ich na jedzenie tej lepszej jakości. I to, co moim zdaniem jest kluczowe, żeby zrozumieć w kontekście inflacji, to fakt, że my mamy wciąż wzrost PKB, a to znaczy, że tak ogólnie Polacy się bogacą, więc jeżeli większość Polaków dzisiaj traci siłę nabywczą ze względu na inflację, no to są też tacy, którzy na tym nieproporcjonalnie zyskują i to powinno moim zdaniem otworzyć nam całą dyskusję o tym, jaka jest dystrybucja korzyści i kosztów tych zjawisk ekonomicznych.
A kto uzyskuje korzyści, od razu zapytajmy?
No, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No, myślę, że na przykład część firm, na przykład sektor energetyczny czy sektor bankowy, nawet pomimo wakacji kredytowych, uzyskiwał bardzo wysokie zyski w 2022 roku. I teraz pytanie jest takie, czy te osoby, czy te podmioty, no jednak nie powinny podzielić się w tej obiektywnie trudnej sytuacji i to nas powinno zaprowadzić do uruchomienia czy otwarcia całej dyskusji o podatkach, w tym o podatkach od osób najbogatszych, w tym także o podatkach majątkowych.
Mm-hmm. Wiesław Ratajczak, ostatnie zdanie w tej części.
To wracając do wątku wojennego, no, wojna zmienia sposób myślenia, zmienia proporcje, zmienia życiowe priorytety i rzeczywiście zgodzę się z panem doktorem, że i z panem redaktorem, że wojna ma także wpływ na zmianę naszych oczekiwań konsumenckich. Znaczy, co innego staje się ważne. Zapewne te, no, dostrzec należy to, o czym pan doktor powiedział, to czy to, że PKB rośnie i oby tak pozostało. Natomiast no, pewnie zmiana prawa podatkowego zawsze jest czymś bardzo ryzykownym. To znaczy, jeśli by teraz takie...
Mówi pan o tym dzieleniu się ewentualnym, tak?
Przez tak, te tak. Czy wówczas nie naruszylibyśmy jakiejś struktury zatrudnienia, czy to, co jest ogromnym bogactwem polskiej gospodarki, czyli miejsca pracy, które tak bardzo przydały się również dla uchodźców, z których tak wielu już zasiliło nasz rynek pracy i zyskało dzięki temu możliwość pozyskania środków do życia. No, to jest pewnie dyskusja taka, która wymaga długiej perspektywy.
Jeden z profesorów z naszego Uniwersytetu Ekonomicznego powiedział, że zawsze się waha zastanawiać, czy najwybitniejsi ekonomiści to są naukowcy, jeszcze naukowcy, czy już artyści, ponieważ sztuka analizy ekonomicznej jest sztuką właśnie. I myślę, że naszym dzisiejszym rozmówcom udało się osiągnąć wyżyny sztuki, a nie tylko analizy. Myślę, że państwo, nasi słuchacze, tak to ocenią, a ja przechodzę do kanonicznego pytania Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Co panowie czytacie, co panowie polecacie naszym słuchaczom do przeczytania jeszcze ostatni tydzień ferii zimowej dla województwa warszawskiego. W Krakowie już chyba po feriach jesteście, Marcinie?
Tak.
Po feriach. No to dla tych, co po feriach i tych, co na feriach. Co by pan doktor proponował?
Ja mam do zaproponowania książkę, czy rozmowę między Karoliną Wiburą a Tomaszem Terlikowskim, która okazała się nakładem wydawnictwa kultury liberalnej Polka ateistka kontra Polak katolik. Myślę, że warta próba rozmowy i zmierzenia się tych dwóch perspektyw, zwłaszcza w świetle tak postępującej sekularyzacji.
I Wiesław Ratajczak?
Ja niestety nie mam wesołej książki. Parę dni temu ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego książka Michela Onfreya, Autodafe, sztuka unicestwiania książek. Fascynująca, choć bardzo smutna lektura, pokazująca, że jednym z następstw rewolucji 68 roku było wprowadzenie nieformalnej, ale bardzo skutecznej cenzury oraz intelektualnego ostracyzmu. Autor przedstawia losy kilku niezwykle ważnych książek, które w obrębie kultury francuskiej, czy szerzej w obrębie świata intelektualnego Zachodu zostały skazane na niebyt. Fascynująca lektura. Można się też dowiedzieć, co nas ominęło. Na przykład dowiedziałem się o książce Sylwaina Guggenheima, książce, która opowiada o tym, że wbrew szkolnym przyzwyczajeniom, to nie Arabowie z Półwyspu Iberyjskiego przechowali starożytną matematykę, fizykę i filozofię, ale mnisi między innymi z klasztoru Saint-Michel, ze słynnej Normandzkiej wyspy. Proszę sobie wyobrazić, że książka ta wywołała nie tyle recenzje historyków, którzy spierali się o interpretację źródeł, co listy intelektualistów protestujące przeciwko ukazaniu się tak nieprawomyślnej pozycji na rynku wydawniczym. To śmieszy
raz,
i
jeszcze raz autor i tytuł, panie profesorze.
Autodafe, sztuka unicestwiania książek.
Bardzo dziękuję. Moimi rozmówcami byli dzisiaj z Krakowa Marcin Kędzierski. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, dobranoc.
A w Poznaniu pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję.
Dziękuję. Kłaniam się państwu nisko i życzę pogodnego tygodnia.
Ja również życzę państwu dobrego tygodnia. Kłaniam się, Cezary Kościelniak. Dobranoc państwu.